各位同学大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Wspominaliśmy wcześniej o metodzie wykorzystującej oddychanie, o tym, że jest to bardzo rozpowszechniona, często stosowana metoda. Wspominaliśmy też o tym, że większość, a przynajmniej wiele osób, które próbuje stosować tę metodę, napotyka taką trudność, że mają skłonność do kontrolowania oddechu. Wynika to z tego, że umysł i ciało są niewystarczająco rozluźnione. Kiedy tak jest, wówczas oddech staje się nienaturalny, staje się zaburzony i staramy się go kontrolować. Jest też tak, że często, kiedy wybieramy się na takie odosobnienie jak to, czy podobne, gdzie na przykład uczy się jakiejś metody, powiedzmy metody właśnie oddychania, to mamy takie poczucie, że jeżeli nie stosujemy na takim odosobnieniu tej metody, że z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie zastosować, to czujemy, że tracimy czas. Tracimy czas i energię i w sensie mam poczucie porażki. I wtedy, jeżeli mamy takie podejście, to często zaczynamy, jakby staramy się stosować tę metodę na siłę. Nie będąc jeszcze ugruntowanym w podstawach praktyki, nie będąc wystarczająco rozluźnionym, staramy się jakoś tak uchwycić tę metodę. To samo dotyczy innych metod, powiedzmy cichej eliminacji czy huato, czyli bez odpowiedniego przygotowania i rozluźnienia ciała i umysłu staramy się jak najszybciej przejść do stosowania tej metody i w taki niemal agresywny sposób staramy się jej uchwycić i jakoś posłużyć nią. Wtedy takie podejście, takie nastawienie prowadzi do tego, że jeszcze bardziej się napinamy. I jeżeli to jest praktyka z oddechem, oddech staje się nienaturalny, prowadzi do jeszcze większych napięć. Czyli już od początku nie jesteśmy wystarczająco przygotowani, rozluźnieni, chcąc jak najszybciej zastosować tę metodę, staramy się to robić na siłę i to prowadzi do jeszcze większych napięć, jeszcze większego takiej samokontroli czy kontrolowania tej metody. Tutaj nieustannie podkreślamy, jak ważnym elementem metody czy praktyki jest rozluźnienie, jest relaksacja. Na co dzień w życiu, kiedy staramy się wykonać jakieś zadanie, coś zrobić, na ogół posługujemy się siłą, czynimy pewien wysiłek, aby osiągnąć pewne rezultaty. Natomiast w praktyce Chan takie podejście jest nieodpowiednie. Stosuje się zupełnie odwrotne podejście. Chodzi o maksymalne rozluźnienie i oduczenie się stosowania wysiłku i siły. Bowiem jeżeli stosujemy wysiłek czy siłę, nie jesteśmy w pełni rozluźnieni, to zamiast wysubtelniać coraz bardziej ciało i umysł, pozostawiamy albo pogłębiamy w stanie takiej powierzchowności, powierzchownym, grubym, można powiedzieć, stanie ciała i umysłu. Celem praktyki Chan jest m.in. posuwanie się od stanu właśnie takiego grubego ciała i umysłu w kierunku stanu bardziej wysubtanionego, od ruchu do bezruchu, od jakiegoś właśnie wysiłku, posługiwania się siłą do rozluźnienia. I jeżeli stosujemy takie podejście, to wtedy jesteśmy w stanie, dopiero wtedy jesteśmy w stanie właściwie posługiwać się metodą i jesteśmy w stanie bardziej się rozluźnić. I to działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Im bardziej wysubtelniamy ciało i umysł, tym bardziej jesteśmy w stanie się rozluźnić. A im bardziej jesteśmy rozluźnieni, tym bardziej jesteśmy w stanie wyczuć różne subtelne wrażenia w ciele i umyśle i jakby pogłębić te stany. Tutaj też staramy się posuwać od stanów takich zewnętrznych stanów umysłu do bardziej wewnętrznych. Jeżeli stosujemy wysiłek czy siłę, to poruszamy się w kierunku odwrotnym. Zamiast wysubtelniać, jakby idziemy w kierunku przeciwnym, takim bardziej powierzchownym. Także to rozluźnienie jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony pozwala właściwie posługiwać się metodą w sposób taki bez stosowania kontroli, wysiłku czy siły i wysubtelnia ciało i umysł. Jeżeli posługujemy się wysiłkiem, wówczas po prostu tracimy energię. Podobnie jak na co dzień w życiu, jeżeli robimy coś ciałem, fizycznie, wówczas im więcej wysiłków dokładamy, im bardziej forsujemy ciało, tym bardziej się męczymy i tracimy energię. Podobnie wygląda to właśnie w praktyce Chan. Im bardziej się wysilamy, im nie jesteśmy rozluźnieni, tym więcej tracimy energii i nie jesteśmy w stanie pogłębiać stanu spokoju, dążyć do stanu spokoju bez ruchu. Osoby, które na co dzień w życiu pozostają rozluźnione, kiedy przybywają na odosobnienie i zaczynają praktykę, to wystarczy, żeby zaczęły od metody rozluźniania, najpierw partiami ciała, przechodząc potem do świadomości całego rozluźnionego ciała. I kiedy dojdą do świadomości takiej jasnej, wyraźnej świadomości całego rozluźnionego ciała w takim głęboko rozluźnionym stanie, to mogą po prostu pozostawać w tym stanie i wtedy w sposób naturalny dojdą do etapu zjednoczenia ciała i umysłu. Ten etap zjednoczenia ciała i umysłu polega po prostu na tym, że jesteśmy w pełni rozluźnieni, jednocześnie ciało i umysł są rozluźnione, jednocześnie jesteśmy jasno, klarownie świadomi tego rozluźnionego ciała i umysłu. I ten stan, można powiedzieć, stanowi taki elementarny pierwszy poziom praktyki cichej iluminacji. Jednak większość z nas na co dzień w życiu nie jest rozluźniona. Bardziej powszechny i znajomy jest nam stan mniejszego lub większego napięcia, ponieważ często w życiu staramy się jakoś forsować różne sprawy, używać wysiłku, siły, w związku z tym pozostajemy w mniejszym lub większym napięciu. W związku z tym na odosobnieniu nie jest nam łatwo zacząć tę praktykę. Sama ta praktyka nie jest wcale trudna. Problem tkwi w tej umiejętności rozluźnienia. Także na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli jesteśmy w stanie się rozluźnić, wówczas w sposób naturalny pojawi się taki stan właśnie rozluźnienia, bez ruchu i jasnej, wyraźnej świadomości tego stanu, czyli taki elementarny poziom cichej iluminacji.
One more thing to add about the last part is that for those of us who are not able to relax, then oftentimes we'll again use our imagination. We'll start to use our brain to again imagine a kind of state of relaxation or imagine the body being in a certain state. And this way we're actually just engaging in imaginative thinking. We're not relaxing and we're not getting closer to a finer state of body and mind. And we may imagine ourselves to be in a state of unification, but again, this kind of state is just a complete product of imagination. And at that time, we're using our brain and we're using force, which is incorrect. So again, we should be aware of the fact that the key is in relaxation, and we should be careful not to fall into the habit of trying to use the brain and trying to imagine our state of relaxation or imagine a state of unification, because this will often lead to not only tension but other kinds of hallucinations or illusory mental states.
Jeszcze jedna sprawa z tym związana. Mianowicie, jeżeli mamy trudności w rozluźnianiu się, wówczas pojawia się skłonność do używania mózgu, myślenia i wyobraźni do tego rozluźnienia, do rozluźniania się. Wtedy mianowicie wyobrażamy sobie tylko, że jesteśmy rozluźnieni, że jesteśmy w zjednoczonym stanie. Czyli posługujemy się mózgiem. Ale jeżeli tak postępujemy, wówczas nie jesteśmy tak naprawdę rozluźnieni, a wręcz przeciwnie, ponieważ stosowanie mózgu, myślenia i wyobraźni jest taką próbą, aby dojść do tego stanu rozluźnienia na siłę. W związku z tym tracimy energię, napinamy się i osiągamy efekt wręcz odwrotny. Zamiast coraz bardziej się rozluźniać, coraz bardziej się napinamy. Także dobrze jest mieć świadomość tego, że rozluźnienie jest sprawą kluczową i rozpoznawać, kiedy posługujemy się myśleniem i staramy się tylko jakby wyobrazić sobie ten stan rozluźnienia i zjednoczenia ciała i umysłu, ale nie jest to prawdziwy stan rozluźnienia i zjednoczenia. Takie podejście może jeszcze dodatkowo poprzez to stosowanie wysiłku i napięcie prowadzić do różnych innych niepożądanych stanów, czyli różnych halucynacji i takich złudnych stanów umysłu. Kiedy jesteśmy w stanie się w pełni rozluźnić i być tak wyraźnie, jasno świadomym całości tego rozluźnionego ciała i umysłu, jednocześnie pozostawać nieporuszonym wszystkimi wrażeniami czy stanami ciała i umysłu, które wyraźnie postrzegamy, to można powiedzieć, że to jest właśnie stan zjednoczenia. I ten stan zjednoczenia zawiera w sobie stan cichej iluminacji, ponieważ z jednej strony postrzegamy wyraźnie to rozluźnione ciało, umysł, to jest właśnie ten aspekt iluminacji. Postrzegamy ciało, umysł jako całość, a z drugiej strony nie jesteśmy poruszeni tym wszystkim, co dostrzegamy, tymi wszystkimi wrażeniami czy stanami ciała i umysłu. I to jest aspekt ciszy. Natomiast jeżeli będąc w tym stanie, w pewnym momencie jakieś wrażenie czy stan ciała, umysłu przyciągnie bardziej naszą uwagę, wówczas można powiedzieć, tracimy ten aspekt ciszy, ponieważ to oznacza, że nasz umysł został poruszony przez jakiś czynnik, jakieś wrażenie, coś, co jest w polu naszego postrzegania, w polu naszej świadomości. Jednocześnie tracimy też wtedy aspekt iluminacji, ponieważ uwaga skupia się, świadomość skupia się na tym jednym wrażeniu, w fragmencie tej całości i nie postrzega wszystkiego równomiernie, tej całości. Czyli nie jest to już taka pełna iluminacja, pełne postrzeganie całokształtu. Dlatego, powtórzmy, jest tak niezwykle ważne rozluźnienie, ponieważ praktyka rozluźnienia, pełnego rozluźnienia jest takim fundamentem, który może nas doprowadzić do stanu właśnie spokoju i klarownej świadomości, bez ruchu, w którym nic z tego, co jest postrzegane w tej całości, nie wytrąca nas z równowagi, nie porusza i nie przyciąga naszej uwagi, naszego umysłu. Dlatego właśnie pełne rozluźnienie prowadzi do tego stanu bezruchu i klarowności, czyli można powiedzieć do stanu zjednoczenia ciała i umysłu, czyli stanu zawartego w tym stanu cichej iluminacji. Widać więc, że mówiąc od samego początku o rozluźnieniu, mówiliśmy jednocześnie o cichej iluminacji. Powtórzmy, że osoby, które na co dzień w życiu mają takie rozluźnione nastawienie, mają rozluźnione ciało i umysł, kiedy wystarczy, że siadają na poduszkę do praktyki i mogą po prostu kontynuować to, pogłębiać to rozluźnienie i są w stanie bardzo szybko wejść, zaangażować się w metody. Także ogólnie rzecz biorąc, ta metoda jest bardzo prosta. Natomiast większość z nas napotyka jednak trudności w jej stosowaniu, w angażowaniu się w nią. Jest tak dlatego, ponieważ jesteśmy po prostu skomplikowani wewnętrznie. I z tego powodu ta praktyka nie jest dla nas prosta, nie jest dla nas łatwa. I dlatego, że my jesteśmy skomplikowani, ta praktyka, która zasadniczo jest tak prosta, jest przedstawiana czy organizowana w bardziej skomplikowany sposób. Czyli dzielimy ją na pewne etapy, jest stosowanie na pewne etapy, kiedy zaczynamy od takiego dosyć szczegółowego zadbania o właściwą pozycję ciała, o różne elementy tej pozycji. Następnie przechodzimy do rozluźnienia, które też przebiega etapami. Najpierw rozluźniamy poszczególne partie ciała, a potem staramy się ogarnąć świadomością całe rozluźnione ciało, umysł. A więc sama metoda jest prosta, natomiast jest przedstawiana tu w bardziej skomplikowany sposób, aby ułatwić nam jej stosowanie. aby jest podzielona na elementy. Jeżeli w zależności od swoich własnych uwarunkowań i okoliczności jesteśmy w stanie wykorzystywać tę metodę w odpowiedni dla siebie sposób, wówczas będziemy w stanie stopniowo posuwać się w kierunku rozluźnienia i w związku z tym w kierunku stanu cichej dominacji. A więc z tego, co mówiliśmy, widać, że w gruncie rzeczy wystarczy po prostu całkowite, pełne rozluźnienie. Ale powtórzmy, że na ogół mamy tendencję, jeżeli jednak nie jesteśmy rozluźnieni, nie jest nam łatwo się rozluźnić, mamy tendencję do używania myślenia i wyobraźni do tego. Czyli starając się dojść do tego stanu, wyobrażamy sobie, że jesteśmy rozluźnieni, że jesteśmy w stanie zjednoczenia, że jesteśmy w stanie cichej dominacji. A więc to jest niewłaściwym podejściem, ponieważ jakby prowadzi nas w przeciwnym kierunku. Nie w kierunku rozluźnienia, tylko większego napięcia i wyczerpania. W związku z tym, ponieważ nie jest nam łatwo dojść do takiego stanu pełnego rozluźnienia i takiej klarownej, jasnej świadomości tego stanu, takiego pełnego rozluźnienia stanu ciała i umysłu, posługujemy się metodą oddychania do dojścia do tego stanu. O tej metodzie już mówiliśmy, przypomnijmy, na czym ona polega. Zasadniczo chodzi tutaj o to, aby skoro nam trudno jakby mieć świadomość całości ciała i umysłu, aby zacząć od skupienia umysłu poprzez zawężenia pola świadomości. I to pole świadomości zawężamy właśnie do oddechu. I zaczynamy najpierw od maksymalnego rozluźnienia ciała i potem w takim rozluźnionym, wysuplenionym stanie staramy się wyczuć ruchy ciała związane z oddechem. Kiedy już wyczujemy te ruchy oddechowe, przenosimy uwagę na nozdrza i skupiamy się na przepływie, wpływie i wypływie powietrza przez nozdrza. I staramy się utrzymać świadomość właśnie na tych wrażeniach przepływu powietrza. Aby nam ułatwić taką utrzymanie ciągłości tej praktyki, jest jeszcze metoda liczenia oddechu. To liczenie dołączone do świadomości oddechu ułatwia nam dostrzeganie tego, kiedy faktycznie jesteśmy z oddechem, jesteśmy skupieni na oddechu, a kiedy odchodzimy, jakby odpływamy umysłem od tej praktyki. Czyli ułatwia nam z jednej strony zauważenie, kiedy odeszliśmy od praktyki i powrót do tej praktyki. I można jeszcze kolejnym etapem tej praktyki, jeżeli jesteśmy w stanie przez dłuższy czas praktykować ją dobrze i utrzymywać ciągłość uwagi, to w pewnym momencie może się okazać, że to liczenie, te liczby są niepotrzebne, są wręcz czymś nadmiarowym. Wtedy możemy zrezygnować z liczenia i skupiać uwagę tylko na oddechu i to nazywamy ten etap tej praktyki, czy odmianę tej praktyki nazywamy podążaniem za oddechem. Jeżeli jesteśmy w stanie angażować się przez jakiś czas dobrze w tego rodzaju praktykę, w jakimś czasie może się okazać, że ten oddech staje się tak subtelny, że przestajemy go w zasadzie wyczuwać i pozostajemy tylko w stanie takiego skupionego, rozluźnionego, klarownego umysłu. I ten stan takiego nieruchomego, skupionego umysłu jest już stanem zjednoczenia i takim jakby etapem początkowym, z którego możemy przejść do praktyki cichej iluminacji. Czasem jest tak, że w sposób naturalny, spontaniczny przestajemy liczyć. Liczby po prostu odpadają i tylko podążamy za oddechem, a potem też czasem zdarza się, że jakby przez oddech jesteś tak subtelny, że przestajemy go wyczuwać i pozostajemy tylko w stanie właśnie zjednoczenia, w stanie bez ruchu i klarownej świadomości. Kiedy mówimy o tej metodzie oddychania, to jak wspomnieliśmy, ta metoda służy do skupiania umysłu i kiedy umysł dzięki tej metodzie dochodzimy do stanu skupienia i rozluźnienia umysłu, możemy następnie przejść od tego do ogarnięcia w tym stanie skupionego, rozluźnionego umysłu, objęcia świadomością również ciała. I w ten sposób to doprowadza do takiego rozluźnienia i zjednoczenia ciała i umysłu. W procesie tej praktyki oddychania, jak wspomnieliśmy, zaczynamy od wyczuwania, od rozluźnienia, wyczuwania oddechu, następnie skupiania się na oddechu i dołączamy liczbę, czyli liczymy te oddechy, ale w miarę postępowania tej praktyki, jeżeli jesteśmy w stanie się w nią angażować i ją trzymać, i się jej trzymać, to stopniowo to liczenie w sposób naturalny odpada. Po prostu umysł staje się coraz bardziej wysubtelniony i to liczenie już nie jest potrzebne, w sposób naturalny odpada. Później nawet świadomość oddechu też znika. Umysł pogłębia się i pozostaje w stanie zjednoczenia, skupienia i rozluźnienia. Wtedy również oddech już przestaje być potrzebny. Jeżeli na tym etapie nawet staramy się posługiwać jakąś siłą czy wysiłkiem, to przyniesie to efekt odwrotny, czyli umysł stanie się jakby coraz bardziej powierzchowny, bardziej gruby, można powiedzieć. Także ten proces jakby jednoczenia, prowadzący do zjednoczenia umysłu i następnie ciała i umysłu, jest stanem przechodzenia od takiego grubego stanu umysłu do bardziej subtelnego. Od stosowania wysiłku do coraz większego rozluźnienia. Od jakiejś złożoności, skomplikowania do coraz większej prostoty. I również metoda w związku z tym, która na początku, aby nam ułatwić tę praktykę, jest bardziej skomplikowana, staje się coraz prostsza. Czyli stosujemy oddech, liczenie, potem stopniowo liczenie odpada, oddech odpada i przechodzimy tylko do stanu spokoju i zjednoczenia, który jest takim, można powiedzieć, pierwszym etapem praktyki cichej iluminacji. Więc na tym zakończymy dzisiejszy wykład. Przedstawialiśmy tutaj dzisiaj podejście, ogólne podejście do praktyki przy stosowaniu tych metod i kolejne etapy stosowania metody. A więc dysponujemy już pewną wiedzą, ogólną wiedzą na temat tej metody i procesu jej przebiegu. Ale proszę nie myślcie, że w związku z tym, że mając tą wiedzę, musicie od razu jakby właściwie, czy powinniście od razu właściwie stosować tą metodę. Raczej powinno być tak, że dysponując tą wiedzą, teraz powinniście ją dostosować do własnych uwarunkowań, własnych okoliczności i zacząć od tej metody i od tego etapu który najbardziej pasuje do waszej sytuacji. I przede wszystkim zacząć od pełnego rozluźnienia ciała i umysłu.